na drzewy. Tu Borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie.
I witam Wojtka. Dzień dobry, Wojtku, jesteś?
Jestem jak międzynarodowy kod. Pozdamer poszkuczkaster, pozdamer poszkuczkaster.
Bo tak coś mówi strasznie dudnie, musisz coś zmienić, wiesz? Powiedz jeszcze raz.
Jeszcze raz. Pozdamer poszkuczkaster, pozdamer poszkuczkaster.
Kompletnie nie rozumiem, co ty do mnie mówisz.
Jak ty mówię tak. Pozdamer poszkuczkaster, pozdamer poszkuczkaster. To znaczy... po niemiecku, to znaczy listonosz z Potsdamu pocuje potsdamską skrzynkę do listów.
Pucen...
The Postdamer...
O, post! No nie słyszę, bo jest jakiś taki post, tak, okej.
Okay. The Postdamer poszkuczkaster, czyli listonosz, pocuje... Pozdamer, poszkuczkaster, poczdamską skrzynkę do listów. No ja wiem, niemiecki jest troszeczkę...
Nie, to nie o to chodzi, tylko powiem ci, nie to, że się wykręcam, tylko dosyć niewyraźnie cię słyszę, wiesz, nie wiem dlaczego.
Jeden momencik.
O, teraz przez moment było lepiej.
Niewyraźnie jestem słyszany, tak, że odbiór?
Tak, takie dudynienie było, ale teraz jest trochę lepiej, wiesz?
Trochę lepiej, tak? A teraz całkiem lepiej, czy też niedobrze?
Teraz jest lepiej. A po Wojtek, słuchaj, bo ktoś wymyślił takiego łamańca, czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w czysty dzień na drzewie?
Amunicji do 12, powiedzmy kulki rozmiar 6.
No widzisz. Strzeliłoby się, haha.
No widzisz, ale ja do cietrzewi nie strzelam, to są zwierzęta w tej chwili, ptaki, które są całkowicie prawie wyginęły, jeszcze na Białorusi, jeszcze na Ukrainie, ale na Ukrainę nie ma po co jeździć, do Białorusi tym bardziej nieliczni występują w Polsce, na Podkarpaciu, w puszczach, bardzo niestety przetrzebione, piękne ptaki, które wspaniale mają cudowne... Te trele cudownie śpiewają.
Ja wiem, ty kiedyś nawet pamiętam...
Tak. Tak warto było. Ale wracając jeszcze do tych twoich przypowiastek, to dodam tylko jeszcze jedno. Chciałby Bóg przejść przez Bóg, nie wpadając przy tym Bóg i nie łamiąc sobie nóg.
Ale to jest... Chciałby Bóg przejść przez Bóg...
Nie wpadając przy tym w Bóg...
Nie wpadając przy tym Bóg... Nie łamiąc sobie nóg. Ale dlaczego w Bóg, nie wpadając przy tym w Bóg? Chciałby Bóg przejść przez Bóg, nie wpadając...
przy tym w Bóg i nie łamiąc sobie nóg. No chciałby Bóg na niebiesie przejść przez Bóg, drzewo Bóg nad rzeką Bóg. Nie wpadałem przy tym Bóg.
Aha, chciałby Bóg przejść przez Bóg, nie wpadając.
Nie wpadając przy tym Bóg,
w Bóg nie łamiąc sobie nóg. Aha, rozumiem. To już to skojarzeniowa powinna się odezwać. Sprawa. Właśnie. No tak. Jest tych łamańców. Człowiek okształtny, człowiek nie człowiek okształtny, ale to akurat jest proste dosyć.
Także dziękuję moim słuchaczom, którzy się dopytywali o moje peregrynacje w dalekie kraje, dalekie stany tego samego kraju. Drodzy Państwo, wróciłem, widziałem po drodze dużo zwierząt, dużo ciekawych rzeczy. Zauważyłem jedną ciekawą rzecz, najpierw poleciałem samolotem do Kalifornii, stamtąd samochodem przez 4000 mil, taką zygzakowatą trasą przez wiele stanów wróciłem do Illinois. No i jestem w domowych Pieleszach i z Państwem mam możliwość rozmawiać. Podróż naprawdę warta odbycia, szczególnie sekwojowe lasy, no to polecam każdemu, to jest i ta zwierzyna, to mi te sekwojowe lasy i ta wysokość, na jakiej sekwoje zaczynają rosnąć, albowiem rosną powyżej 6,5 tysiąca stóp, to jest, a ich apogeum jest około 7-8 tysięcy stóp, czyli po prostu nad poziomem rysów. Prawda, ona z rysów
mówisz dała... o wysokości sekwoi.
Nie, ja mówię o wysokości, na których występujący kroje, wiesz?
Znaczy, nie, no bo ja mówię, no bo wiesz, myślę sobie, co ty mi tu mówisz, ale generalnie rzecz biorąc, te kwoje dochodzą nawet do 110 metrów długości wysokości.
Nie za bardzo, najwyższa ma 286 stóp.
No to ile to jest?
To jest 286, należy podzielić przez 3, czyli to jest około 80 kilku metrów.
No ale się podobno zdarzały. Nie będę się z tobą spierał, bo tylko gdzieś tam pamiętam, przeczytałem. No,
tylko widziałem, ale się z tym zapoznałem, więc najwyższa ma 286 stóp. Ale nieważne. Są to rzeczywiście drzewa gigantyczne. 5000 lat, 4,5 tysiące lat. Ja mam takie zdjęcie z takim młodzieniaszkiem, 2,5 tysiące lat. I bardzo dobrze się stało, że te drzewa są pod ochroną, ponieważ pocięcie na deski jednego takiego drzewa, to wybudowałbyś 2 albo 3 domy, wiesz? To jest naprawdę monstrualne. 47, to drzewo, wokół którego byłem, to było 47 mężczyzn, było potrzeba, żeby objąć to drzewo. Ale nie tylko to, drodzy Państwo, te drzewa są największe i najstarsze, aha, bo istnieje na przykład w południowej Afryce istnieje baobab. Baobab ma to do siebie, że jak się starzeje z wiekiem, robi się pusty w środku. I ten baobab ma około 4000 lat, czyli jest bardzo, bardzo stary. No i tutaj jest troszeczkę szokujące dla mnie. Wewnątrz tego baobabu znajduje się bar. Bar, piwiarnia, tego typu rzeczy. Także można ten baobab w środku odwiedzać. Jest tam są stoliki, jest bar i jest woda bieżąca. No więc trochę szokujące, co można stary szkawi zrobić, prawda?
Ale Wojtek, ale ja słyszałem, że w zasadzie nie można zwiedzać tych parków narodowych sekwoi.
Dlaczego w zasadzie nie można zwiedzić?
No bo gdzieś przeczytałem, że nie są dostępne dla turystów.
W tej chwili, tak. W tej chwili już jest tam tak ślisko, wiesz, tak ślisko w tej chwili, że tylko służby tam, które nadzorują te parki, poruszają się już w tej chwili gęsienicami albo muszą zakładać na odpowiedniej wysokości łańcuchy, wiesz, na koła, ponieważ tam po prostu nie da się wjechać. Rzeczywiście niezwykle strome, niezwykle niebezpieczne, niezwykle piękne, niezwykle warte zobaczenia.
Takie monumentalne przecież, prawda? Ale widziałem takie zdjęcia, które mi troszeczkę jest tak wbrew temu, co ty mówisz. Ja nie mówię, że mówisz nieprawdę, nie. Tylko mówisz o tym, że są pod ochroną i tak dalej, ale widziałem zdjęcie, gdzie na przykład jest ogromna sekwoja i pod spodem no musiała być wycięta w jakiś sposób, jest przejazd dla samochodów.
Przejazd dla samochodów, zgadza się. Wiesz, nie wiem co mam powiedzieć, na pewno nie było zrobione współcześnie, znaczy współcześnie, czyli w ostatnich 40, 50, 60 lat, ponieważ byłaby to zbrodnia i na pewno żaden ekolog, żaden specjalista od zwierząt, dendrolog i zarządca takiego parku narodowego nigdy nie zgodziłby się na coś tak barbarzyńskiego, żeby wyciąć. Byłem natomiast rzeczywiście miałem okazję jechać pomiędzy dwoma sekwojami. Wiesz, to było niesamowite. Te sekwoje były dokładnie na szerokość dwóch samochodów rosły. Ogromne, gigantyczne, potężne. Niesamowity widok. Były takie, rzeczywiście są takie miejsca. No i jest takie miejsce, gdzie stoją trzy identyczne sekwoje urodzone z tej samej, które wyrosły z tej samej sześni. I tak się stoją koło siebie, pięknie się rozrosły, również ponad 2000 lat. Wiesz, nie wiem, czy Państwu wspomniałem, ale sekwoje potrzebują pożaru po to, żeby się rozmnożyć, po to, żeby las sekwojowy mógł się rozrastać i żyć dalej, potrzebny jest płomień, potrzebny jest pożar. W czasie pożaru szyszki, które leżą albo spadają z drzewa, albo leżą, one po prostu pękają. One pękają, nigdy Państwo nie widzieli, więc opowiem, ta szyszka składa się tak jak każda szyszka z takich płatków. Tym niemniej w tym przypadku to nie są płatki, a są takie komory. Bardzo ciekawe, usiłowałem rozebrać taką szyszkę. Mhm. Też bardzo trudno. Otóż szyszka składa się z takich pudełek, jakby wiesz, mhm. z takich pudełek. I te pudełka, jest pożar, ta szyszka eksploduje i te pudełka odlatują na kilka, kilkanaście metrów, są rozrzucone. W dalszym ciągu, kiedy dalej płonie pożar, one padają, podgrzewają się, te pudełka podgrzewają się na tym gorącym popiele i one się pękają z trzaskiem, otwierają się i wyrzucają, tym razem już na niedaleką odległość.
I się rozsiewają po prostu, tak?
Wyrzucają ziarno i teraz to ziarno najczęściej staje się pożywieniem dla zwierząt, które później tam przychodzą, kiedy te lasy już oczywiście są, nie są takie gorące, ale potrzebują dużą ilości wody, a więc musi spaść, musi przyjść wiosna, muszą nastąpić roztopy tych śniegów. I ta duża ilość wody dopiero wciska je w ten popiół, w tę urodzajną glebę i one wyrastają. Także nie jest tak prosto rozmnożyć się sekwoi. Tyle rzeczy i ogień musi być, i wiek musi być, i bardzo urodzajna gleba, czyli ten popioły, no i jeszcze do tego musi być zalany wodą. Tak to jest z sekwojami. No, dużo zwierząt, tam jest naprawdę dużo zwierząt, miałem okazję widzieć pumy, co prawda nie widziałem, ale widziałem elki, widziałem muldiry. Muldir bardzo ciekawa odmiana jelenia, właściwie nie tyle odmiana jelenia, to jest taki jeleń wielkości naszego whitetaila, czyli jelenia wirginijskiego. Oba różnią się tym, że on jest ten muldir jest troszeczkę bardziej masywny, czyli powiedzmy o 10% mniej więcej, średnio więcej waży. Jego uszy nie są tak zgrabne, szczupłe jak uszy naszych whitetaili. One są zdecydowanie podobne do uszu muła, czyli są takie mięsiste, szerokie, bardziej trójkątne. No i ten słynny zadek...
Wojtku, przepraszam, że ci przerywam, ale ktoś chce się z nami też podzielić jakąś informacją. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
My z wami 3 lata temu chcieliśmy wjechać do parku z sekwojami, nie wpuścili nas, bo była burza śnieżna. Aha. To był koniec maja, początek czerwca, było niesamowicie ciepło. I taka burza przeszła tam. I za 2 dni, żeśmy zaczekali i wpuścili nas do tego parku, no coś pięknego. Mam zdjęcia ze śniegiem właśnie w czerwcu.
Coś niesamowitego, no.
No, śniegi i te sekwoje, no, nieprawdopodobne. I te drzewa, no, coś...
Człowiek jest taki malutki przy tej przyrodzie, no, co? Taki tak, nic nieznaczący.
Tak. I to, co pan mówi, to drzewo wycięte jest tam, przechodziliśmy przez te samochody tam przejeżdżały, małe oczywiście. Także...
Jest to takie tak niezwykle monumentalne. Ja tam kiedyś jeździłem, lata temu do tyłu. I... No cóż mogę powiedzieć?
Wyjechaliśmy stamtąd, panie Krzysztofie, aha. I dosłownie filmowałem cały ten, bo tam zaraz w oddali wszystko spalone, całe lasy, wszystko wypalone. A więc kawałek dalej. Straszne widoki. No ale to wszystko olbrzymie tak z tej góry, to tak widać. Tymi serpentynami, żeśmy tam jechali z drugiej strony, od strony Arizony, później żeśmy jechali od strony... To z drugiej strony, wow, coś pięknego, polecam.
Dziękujemy panu serdecznie.
Pozdrawiam panie Wojtku, pozdrawiam panie Krzysztofie.
Dzień dobry, dziękuję, pozdrawiamy również, dziękujemy za telefon.
Dziękujemy. No i tych mówirów, one mają, różnią się również kolorem tego ogonka, prawda, ten aha. biały jest u whitetaila, jak sama nazwa wskazuje, natomiast muldiry mają jasną taką sierść na tylnej części ciała i do tego czarny ogon. Także to jest zasadnicza różnica. One są bardziej, mniej płochliwe od White Tail. Można je bliżej podejść, szybciej. Ja podszedłem na nich bardzo blisko. Widziałem ich naprawdę bardzo dużo. A tak wracając jeszcze na momencik do drzew, przypomniałem sobie, że uważa się, że w tej chwili najstarszym drzewem to nie są właśnie sekwoje, a jest w Norwegii drzewo, które żyje na skraju przepaści i ono ma zaledwie ono ma ponad 5800 lat ma według badania naukowców. Przeprowadzono analizy i tak się złożyło, że ono ma zaledwie 1,5 metra.
Półtora metra wysokości?
Tak, i tyle wieku. Taki stary jest. No, co się okazuje? Okazuje się, że jest to sprus, Norwegian sprus, czyli jest to świerk norweski i właściwie praktycznie rzecz biorąc on wyrasta z pnia drzewa, które wielokrotnie, którego zachowały się korzenie, wiesz, zachowały się korzenie i to jest nowy odrost. No ale uważa się, że to jest to samo drzewo, no bo jeżeli ten pień, ten korzeń jest ciągle ten sam, to ten odrost uważany jest za tak stary. No analiza węgla C12, izotopów C12 wykazała, że mimo że niedużego wzrostu ma jednak aż tak dużą. Jest tak stary. W podobnym wieku jest również sosna na terenie Stanów Zjednoczonych. Sosna, której miejsce występowania jest chronione. Nie jest podane do publicznej wiadomości. Chodzi o to, bo nie doszło do wandalizmu. Bardzo łatwo to jest jedyny tak stary, bo najstarszy organizm w Stanach Zjednoczonych jednak postanowiono ukryć jego miejsce występowania. W Polsce natomiast najstarszym drzewem jest...
Bartek.
Ale absolutnie nie.
A co?
Bartek ma zaledwie 660 lat.
To trochę młodszy.
Najstarszym drzewem jest cis. Cis, który ma 1300 lat. 1300 lat cis. Też nie są jeszcze młodsi.
No zobacz, widzisz, i cis, i idąc łamańcem językowym, cis się nie wciska na popularność.
No widzisz, tak mam wcisnął cis, prawda, teraz.
Cis się nie wciska na popularność, a Bartek jest bardziej popularny od cisa.
No więc widzisz, tam widzisz. Na koniec, drodzy Państwo, wracając z powrotem do moich peregrynacji, to muszę już Państwu powiedzieć, że wybrałem się oczywiście i do Las Vegas, i Tame Hoovera. No Tame Hoovera niestety nie jest w użytku w tej chwili. Poziom wody bardzo mocno spadł. Rzeki Colorado bardzo mocno spadł i to było wszędzie bardzo widoczne.
A co robiłeś? Przepraszam, zaraz opowiesz o tych ciekawostkach, tylko co robiłeś w Las Vegas?
Słuchaj, tak się złożyło, że mieliśmy rocznicę ślubu z moją żoną. Zatrzymaliśmy się w Bellagio. Zatrzymaliśmy się w Bellagio i nawet wzięliśmy sobie taki specjalny apartament. No i świętowaliśmy rocznicę ślubu. Ale powiem ci, że był to duży błąd, dlatego że, słuchaj, tłok taki jak na dreptaku w Sopocie o godzinie 12 przy ładnej pogodzie, wiesz. Przecisnąć się nie można wszędzie, nigdzie. Mieszkałem na 23 piętrze, na 26 piętrze. Jak spojrzałem, korytarze były długie na 200-300 metrów, w każdą stronę taki gwieździsty układ. Ja mówię do żony, słuchaj, jak znam moje szczęście, to na końcu tego korytarza jest nasz apartament. Oczywiście, że tak, dlatego że ten apartament musiał mieć dwie ściany oszklone i przepiękny widok. No i powiem ci szczerze, że z tymi bagażami, z tym wszystkim długo się szło do tego, bardzo długo do tego apartamentu.
To ty nie miałeś czegoś takiego, żeby to podwieźć, jakiś wózek?
Wiesz co, paskudnie, zawiodłem się strasznie. Otóż można było tylko limuzyną podjechać pod główne wejście, nie wpuszczali ciebie, wiesz? I tam były wózki i tam nawet nie było bojów hotelowych. Natomiast były wózki. Natomiast nas skierowano do garażu podziemnego i z tego garażu nie było już wózku. Musiałem z tym całym bagażem, z psem tak samo. Musieliśmy iść paręset metrów korytarzem tym hotelu Palacio, wiesz, przez kasyno, zresztą specjalnie zrobili to, że przez kasyno, dlatego że już liczyli na to, że ludzie się zatrzymają z tym bagażem, one od razu grali. I muszę powiedzieć, że widziałem takich moniaków też. Słuchaj, wolno było palić. To jest niesamowite. W Palacio, w kasynie na dole było zadymione. Ludzie palili papierosy, palili cygara, wiesz. Kawał drogi było, naprawdę kawał drogi do...
Wojtek, to odpocząłeś.
No tak. W Palacio na pewno nie odpocząłem. I powiem ci jeszcze, co mi się bardzo nie podobało w Palacio. Trzeba było dostać się do miejsca, w którym byli kasjerzy i zarządzano takie lobby, do lobby trzeba było dojść i tam trzeba było się, wiesz, zameldować, wymeldować i tak dalej. Ale najgorsze było to dla mnie osobiście, że było 10 takich, wiesz, konsjerzy, którzy obsługiwali, ale było również z boku dwóch konsjerzy, do których można było natychmiast podejść bez przechodzenia przez takie długie barierki, bardzo długie barierki. Nawet nikogo nie było przy tych konsjerzach, których my mieliśmy, ale musieliśmy mimo wszystko tym labiryntem tych barierek przejść. Natomiast bez bariery kompletnie był dostęp dla posiadaczy platynowych kart płatniczych. A więc wyraźny podział na tych bardzo zamożnych, którzy mogą sobie jednorazowo powyżej 100 tysięcy dolarów dokonać zakupu bez sprawdzania na podstawie karty. No i dla tych, którzy takiej karty nie posiadali, czyli pospólstwa oddzielone. To już było bardzo nieładnie. No i powiem tak, jest to blistr, fałszywy. I żałuję, że tam się znalazłem. Powinienem był gdzieś zatrzymać się w zupełnie innym miejscu. Las Vegas, szkoda gadać. Wyjechałem z Las Vegas, pojechałem do Hubbardam. Niestety poziom wody bardzo mocno spadł, było widać, wiesz, kilkadziesiąt metrów spadł poziom wody, był bardzo niski, niestety. No konstrukcja rzeczywiście wspaniała, wybudowany w 1930, oddany w 1935 do użytku. Jest to rzeczywiście największa konstrukcja na terenie Stanów Zjednoczonych, zbudowana z taką ilością betonu. Rzeczywiście bardzo dużo ilość prądu była rzeczywiście produkowana. Oczywiście zaburzyło to, ta tama zaburzyła życie biologiczne w rzece, no bo wiadomo, każda tama zaburza. W tej chwili się rozbiera tamy. Nie stosuje się, coraz mniej się stosuje tego typu regulacji. I nie wiadomo, czy tej tamy nie spotka ten sam los, wiesz. No, tych tam jest praktycznie kilka. Rzeczywiście imponujące dzieła. No i to wszystko. Natomiast pierwszy i chyba siódmy cud świata, jaki później zobaczyłem, to oczywiście Grand Canyon. Grand Canyon ciągnący się na przestrzeni prawie 150 mil. Szerokość Grand Canyon 9,9, w tym miejscu, gdzie ja byłem, 9,9 mili. I widziałem wzdłuż Grand Canyon ośnieżoną górę daleko w odległości 66 mil, gołym okiem. Akurat pogoda była wspaniała, nie było żadnych zanieczyszczeń w powietrzu. Opowiedzieć, co to jest Grand Canyon, się nie da. Nie da się po prostu. Po prostu trzeba tam pojechać i po prostu trzeba to zobaczyć. Na samym dole 2,2 mili głębokim tym Grand Canyon, na samym dole toczy się rzeka Colorado, która jest tak mała, jest niteczką. Wokół tej niteczki są przestrzenie zieleni i tam żyją Indianie. Tam żyją Indianie, którzy tam mają swoje wioski, którzy mają dzieci, te dzieci uczęszczają tam do szkół, mają wielki problem z tą szkołą, ponieważ po prostu nie ma nauczycieli. Nie ma nauczycieli. Nauczyciele ochotnicy co jakiś czas helikopterami tam przylatują i nauczają. Ewentualnie mułami schodzą wzdłuż stoków Grand Canyon. No, sam widok tych mułów i tych stoków przyprawia o zawrót głowy. Na pewno nie wybrałbym się, mimo że ja wszystko muszę spróbować i wszędzie muszę być, to jednak dziękuję. Ja mam, jak to się mówi, uraz na punkcie wysokości, lęk wysokości. Nie aż taki, żebym nie wchodził wszędzie, wchodzę wszędzie, ale to już była skrajna przesada. Grand Canyon to jest naprawdę wybryk natury, to trzeba naturalnie oczywiście zobaczyć. To trzeba zobaczyć, to by się nie dało
powiedzieć. Ja widziałem, jak byłem właśnie na Grand Canyon, widziałem młodych ludzi, którzy siedzieli na krawędzi. I to nie jedna para. Nie, mówię ci szczerze, byłem po prostu...
Wiem o tym, wiem. Wiem, ginie tam około 300 ludzi rocznie, wiesz, próbujących robić sobie selfie i tak dalej na całej tej długości. Wiesz, no, zawrót głowy, to jest, zdajemy sobie sprawę z naszej małości po prostu, z tego, że jesteśmy miałkim pyłkiem wobec przekroju geologicznego sięgających setek milionów lat. Setki milionów lat widzimy historię tych setek milionów. Skamienialiny są na wzdłuż całego tego spadku, dostają skamienialiny dawnych zwierząt, nawet dawnych ludzi, którzy tam żyli. Niesamowite, przepiękne. Lasy, cudowne lasy wokół, no i ogromna ilość muldirów. Te muldiry się nikogo nie boją, można do nich wręcz podejść. Jest ich mnóstwo, setki, tysiące są wszędzie, trzeba uważać, żeby nie doszło do wypadku. Trasę powrotną wybraliśmy taką, aby jak najwięcej zobaczyć, czyli nie chcieliśmy tracić kontaktu z Grand Canyon i udaliśmy się na południe. Jechaliśmy drogą wzdłuż Grand Canyon prawie 100 mil. Z prawej strony była pustynia, z lewej strony był Grand Canyon. No i podziwialiśmy ten Grand Canyon, on jakoś tak powoli zwężał, ale cały czas był imponujący, przepiękny, punktów widokowych tam były setki. No i oczywiście, jak to moje szczęście jest, w połowie drogi mniej więcej, na środku pustyni, kilkadziesiąt mil wokół, nie ma żadnego zabudowania, żadnej wioski, na środku pustyni, proszę Państwa, zobaczyłem psa, który ledwo w luku był wychudzony, szkielet sam odwodniony. No i teraz mam czwartego psa.
Przywieźliście tego psa?
No oczywiście. Udaliśmy się do weterynarza, karmiliśmy go co godzinę gdzieś przez 4 dni. Ogromna ilość wody. Przez 2 dni nie zrobił pies siusiu, był tak odwodniony. Jak się pociągnęło za skórę, wiesz, to ta skóra stała. Była twarda, sztywna, wiesz, ona nie kładła się na ciele. Także to była suczka. Suczka mniej więcej 2-3-letnia, która miała młode. I prawdopodobnie dlatego została wywieziona, wiesz, ona nie była wystabilizowana, nie miała obroży. Prawdopodobnie dlatego została wywieziona na pustynię i zostawiona.
Ale to spekulacja. No.
Nie, to nie jest spekulacja.
Nie?
To nie jest spekulacja, dlatego że...
Kiedy nie, no powiedziałam spekulacja, bo powiedziałeś prawdopodobnie, nie?
Prawdopodobnie, tak. Ale szukaliśmy kawałka linki, wiesz, bo nie mieliśmy linki, nie mieliśmy obroży. Więc no, ja miałem na kolana, kiedy wyjechaliśmy tam pierwsze na pustynne miasteczko, kilkadziesiąt dni dalej, tam był AC Hardware, weszliśmy do środka, no i powiedzieliśmy, że potrzebujemy obroży, kawałek linki, oni nie mieli, w końcu tam znaleźli coś. I tam była Indianie tam mieszkali zresztą i sami Indianie obsługiwali w tym sklepie. Oni się pytają, dlaczego ta linka, że ona wytłumaczyła, o co chodzi. No i ten Indianin poklepał ją po ramieniu, powiedział, że ma dobre serce, ale niestety ludzie tak robią, wyważą te psy na pustynię, jak im przeszkadzają, to wyważą na pustynię i tam zostawiają. Także spekulacja spekulacją, ale jeżeli on to powiedział, że tak robiono, to znaczy, że tak robią. To jest bardzo okrutne, niezwykle okrutne. Nie rozumiem tego. Ale jeżeli jesteśmy przy psach, drodzy Państwo, to chciałbym powiedzieć, że mam wiadomość o tym, że są dwa pieski, nie do odebrania albo do kupienia. Mamy w tej chwili sezon na bażanta, mamy sezon na graus i w ogóle jest wspaniały termin na polowania właśnie na ptaki. Aby polować na ptaki, to pies jest po prostu niezbędny. I z tego, co słyszałem, Zbyszek mnie poinformował, Zbyszek Stachura o tym, to są dwa ostatnie psy, one mają po kilka miesięcy, około 8-9 miesięcy.
Aha.
Wyszkolone, aportują, to jest bardzo ważne. Nie są gunshy, czyli nie boją się wystrzału i bardzo dobrze pracują górnym i dolnym wiatrem. Także to są argumenty. No i rasa German Shorter, to jest wśród Polaków jest chyba najbardziej ulubiona rasa psów. Proszę Państwa, jeżeli kogoś to interesuje, proszę do mnie zadzwonić albo do Zbyszka Stachury i my zawsze umożliwiamy dla myśliwych tego typu kontakty. Także proszę zadzwonić do Zbyszka Stachury. Cena w stosunku do wyszkolenia psa i jakości psa wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa. Także proszę zadzwonić do Zbyszka Stachury, a on już umożliwi Państwu kontakt z kimś, od którego można pieski nabyć. Ja Państwu powiem, że niektórzy tak kochają German Shortery, że mam takiego przyjaciela, amerykański przyjaciel, z którym poluję od wielu, wielu, wielu lat i on ma alergię. On ma alergię na psy, a mimo wszystko zawsze ma psy i on uwielbia German Shorters. On uwielbia te niemieckie kurtkę głosy wyżły. No i właśnie przeszedł żoną paschudną chorobę, mianowicie COVID, dość do siebie, no on postanowił znowu sobie kupić pieska, pojechał i kupił pieska, ale ku zaskoczeniu jego żony przywiózł nie jednego, a dwa. Dwa, bo mówił, że dwa się będą lepiej chowały, no i
ma przekonał
żonę, dwa German Shorterki, czyli niemieckie krótkowłose. Piękne psy, będę miał z kim polować, będziemy polowali całą sforą. Tak, drodzy Państwo, mam jeszcze parę minut czasu, bo patrzę, wiem, słońce na zegarze, więc nie widzę. Temperaturę miałeś rację, dzisiaj będziemy mieli dopiero 36 stopni około 2 po południu. Natomiast tydzień rzeczywiście, no śnieg, rzeczywiście śnieg wczoraj widziałem, w śniegu jechałem. Śnieg już jest po prostu. Z moich zaskoczeń, z mojej podróży muszę Państwu powiedzieć, że w górach skalistych, kiedy jeździliśmy, widziałem domy, jechaliśmy na poziomie 12 tysięcy stóp, czyli to powiedzmy jest 3-4 tysiące powyżej poziomu rysów, najwyższych gór w Polsce, powyżej poziomu. No i widziałem, że powyżej, jeszcze 4-5 tysięcy stóp wyżej, widziałem domy, proszę Państwa, ludzie mieszkali na stokach gór skalistych na wysokości mniej więcej 16, 17, 15 tysięcy stóp. To jest niesamowite, nieprawdopodobne, nie chcę mi się w to wierzyć, no ale tak jest. Na samą własne oczy to widziałem. Byłem w Nebrasce, oczywiście przejeżdżaliśmy przez Nebraskę. Nebraska jest bardzo ciekawym stanem, jest płaskim stanem, ale jest bardzo ciekawym stanem. Mianowicie Nebraska ma nieprawdopodobnie urodzajną ziemię i kiedyś swojego czasu w Nebrasce był ogromny boom rolniczy i tam pola po prostu nie wymagały kultywacji, tylko wystarczyło zaorać, nie trzeba było nawozów, niczego zaorać i miało się wspaniałe plony. No i tak robiono, wyrąbywano te drzewka wszystkie, które były, krzaki likwidowano, by powiększyć tą powierzchnię. I tak powiększono tą powierzchnię, że przez 4-5 lat pierwsze uprawy były wspaniałe, a później, ponieważ nie było drzew, nie było innej zieleni, nie było niczego, co zatrzymywałoby erozję gleby, no były tam bardzo silne wiatry w Nebrasce, od czasu do czasu pojawiały się takie wichury. No i te wichury pewnego pięknego dnia przeleciały przez te odsłonięte pola i zabrały całą żyzną warstwę. Także został tylko podkład taki gniazdy i cała żyzna warstwa poszła razem z wiatrem. Także bardzo wieloroczny wtedy, to był początek lat zeszłego stulecia, bardzo wielu rodzin zbankrutowało, inwestowali pieniądze swojego życia i swoich rodzin właśnie w tych urodzajnych ziemiach, no ale sami przez swoją pażerność zniszczyli te ziemie. W tej chwili miałem okazję oglądać, jechałem takim bocznym drogą i oglądałem te pola. Bardzo mocno zmądrzeli ci rolnicy i po prostu każde takie pole otoczone jest grupami drzew, otoczone jest takimi miedzami, po polsku byśmy powiedzieli, wysokie krzaki, wysokie drzewa i ogromna ilość, gigantyczna ilość oczek wodnych. Otóż ponieważ tam zabrakło wody, a najlepszą metodą na to, aby zatrzymać wodę, jest właśnie kopanie takich stawów, rowów i ta woda tam osiada i użyżnia, dostarcza wody plonom, drzewom i dzięki temu ta woda jest tam zatrzymana. Ogromna ilość, po prostu ogromna, zadziwiająca ilość, tak jak kiedyś przed I wojną światową na terenie Wielkopolski również była ogromna ilość oczek wodnych, później zlikwidowali, zaczęły się problemy z erozją w Wielkopolsce, też problemy z uprawami, ze spadkiem płodności i tak dalej. A więc wielka ilość oczek wodnych tylko pomaga. No i te oczka wodne naturalnie dla nas myśliwych to jest wspaniała rzecz, ponieważ jest to naturalna wylęgarnia gęsi i kaczek. Ptactwo wodne, gęsi i kaczki mają znakomite warunki, aby w okresie lęgrowym one tam przebywają, kiedy wody jest dużo, wtedy te lęgi są wspaniałe, udane, kiedy wody jest mało, ewentualnie w czasie lęgów nastąpią przymrozki i ulewy, wtedy oczywiście kaczki są niszczone, te kacze i gęsie gniazda i wtedy oczywiście ptaków jest trochę mniej, ale to się odradza, to oczywiście jest fluktuacja, to w ciągu dwóch, trzech lat się wyrównuje. No i właśnie te stany South Dakota, North Dakota i przede wszystkim Nebraska to są jedną wielką w tej chwili wylęgarnią ptactwa wodnego. I dzięki temu na terenie Stanów Zjednoczonych, nie tak jak w Europie, gdzie po prostu brakuje ptactwa wodnego, gdzie nie ma gęsi, jest bardzo mało kaczek. Tak tutaj w Stanach Zjednoczonych można powiedzieć, że gęsi jest nadmiar, są dodatkowe sezony na gęsi ogłaszane prawie że co roku w tej chwili. No kaczki, sezon na kaczki również trwa odpowiednio długo. W tej chwili mamy sezon na kaczki oczywiście. To co prawda jest troszeczkę przymrozku, ale woda nie jest jeszcze skuta, woda jest odkryta. Można łodziami wypłynąć, zaczaić się na kaczki, na gęsi. No i również można połowić jak najbardziej.
I tu, Wojtku, musimy postawić kropkę.
A więc polecam Państwu te dwa pieski, proszę zadzwonić do mnie po programie albo do Zbyszka z Tachury.
1-815-341-1428.
Tak jest. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Stęskniłem się za rozmowami z Państwem. No i do usłyszenia za tydzień. Dasz Bór.
Na ryby w kaszciuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień.